Realna atmosfera i oczywiście muzyka w wykonaniu wybitnych artystów. Od 15 do 17 sierpnia w Otwocku Wielkim odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Breaking Classic. Z nazwy festiwalu zadowolony jest jeden z dyrektorów artystycznych imprezy, wybitny kontratenor, znany na całym świecie Jakub Józef Orliński.
Jest to włamanie, wyłamanie, jest to przerwa, jest to, jak się szybko powie, Break in Classic, czyli Breaking Classic, to jest prawidłowa nazwa tańca breakdance, bo to mówimy się na to breaking. No i właśnie jest Breaking Classic, czyli jest wiele bardzo znaczeń i my się bawimy tą nazwą, bawimy się też tą właśnie tym festiwalem i tym wszystkim, co tam się będzie działo, więc myślę, że działa.
Wśród wykonawców oprócz Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza, także Lucy Horsch, Łukasz Kuropaczewski czy Atom String Quartet. Zagrzmi dziś na północnym wschodzie. Przelotny deszcz możliwy niemal w całym kraju, ale najmocniej będzie padać na północy. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 do 21-23 stopni.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Sponsorem programu jest BNP Paribas Bank Polska, oferujący kartę Mastercard Business World Elite dla przedsiębiorstw i korporacji.
Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
Tomasz Setta, dzień dobry. To jest poranne EKG, czyli ekonomia, kapitał, gospodarka. Najważniejsza gospodarcza rozmowa dnia. W naszym studiu Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za nami, panie przewodniczący, w różnych miejscach Polski protesty kolejarzy ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Protesty skuteczne, a jeśli tak, to czym tę skuteczność mierzyć?
Ich liczbą i tym, że faktycznie te problemy zostały zauważone. Nie jesteśmy za nimi, jesteśmy w trakcie, bo te protesty są dziś, wczoraj były i będą jutro, więc 3 dni blokady dróg.
Między godziną... ale zauważone przez kogo? Przez media czy przez rządzących? Bo to, jak rozumiem, oni są adresatami tych protestów.
Na razie przez media, co cieszy. Mamy nadzieję także, że przez rządzących, choć powiem szczerze, te postulaty, które są przedstawiane przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych, były adresowane od miesięcy do Ministerstwa Infrastruktury. Jak na razie efektów brak. Być może te działania, które są podjęte w tym tygodniu, wczoraj, dziś i jutro, znajdą pozytywną odpowiedź w resorcie i dojdzie do rzeczowych, konstruktywnych rozmów na temat tego, co zgłaszają związkowcy.
To przypomnijmy krótko, związkowcy domagają się m.in. ratowania spółki PKP Cargo, a przede wszystkim równego traktowania transportu kolejowego i drogowego przez rządzących. No pytanie, czym to nierówne traktowanie się dziś objawia, pańskim zdaniem?
No właśnie, bo jakby punktem wyjścia są problemy faktycznie spółki PKP Cargo, ale chcę zwrócić uwagę, że to podejście związkowców jest bardzo pragmatyczne. To znaczy oni nie podchodzą wąsko do tego problemu, domagając się, nie, zatrzymajmy zwolnienia. Oczywiście też o tym mówią, tak? Ale mówią, że wskazują na to, że ten problem wynika z czegoś innego. Wynika z tego, że przez wiele lat mieliśmy do czynienia z potężnym zaniedbaniem rynku kolejowego w Polsce. Zwracano większą uwagę na transport samochodowy, transport kołowy w Polsce, a mniej na transport kolejowy. I teraz to się odbija negatywnie między innymi na spółce PKP Cargo. Po prostu brak jest dobrej polityki transportowej, która uwzględniałaby kolej czy kolejnictwo w tej strategii. Praktycznie wszystko wozimy w tej chwili tirami, dużymi ciężarówkami, a Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zwraca uwagę na to, że trudno sobie chociażby wyobrazić transporty wojska, transporty militarne w przypadku konfliktu zbrojnego, czy dowóz materiałów budowlanych na te budowy, które są w najbliższym czasie planowane. Centralny port komunikacyjny, czy elektrownia atomowa. Zatem sądzę, że to jest niezwykle pragmatyczne podejście związków zawodowych. Bardzo często mówi się stereotypowo, że związkowcy są emocjonalni i nie zwracają uwagi na całokształt rzeczywistości. Tu mamy do czynienia z czymś innym. Mamy wyraźne wskazanie na to, że głównymi problemami, z którymi mamy do czynienia w tej chwili, między innymi w spółce PKP Cargo, wynikają z braku polityki transportowej.
Z tym transportem kolejowym w obliczu zagrożenia wojną, to jest ciekawa sprawa, bo o tym też dziś tak się składa, pisze brytyjski dziennik Financial Times, że unijne koleje nie są gotowe do tego typu wyzwań. To kończąc ten wątek, jeszcze pytanie. Pan użył takiego sformułowania, że ma pan nadzieję, że rządzący wsłuchają się w państwa postulaty. Mam nadzieję, czy jak rozumiem, jak to czytam, tej odpowiedzi jeszcze nie ma?
No,
ze strony Ministerstwa Infrastruktury.
Tej odpowiedzi jeszcze nie ma. Wciąż nie ma takiej chęci do tego, aby poważnie zacząć rozmawiać na temat tej polityki transportowej, o której wcześniej mówiłem. Zresztą w ogóle mamy cały czas problem z dialogiem społecznym, nie tylko w sferze transportu, nie tylko w zakresie...
Coś czujesz, że za chwilę do tego jeszcze przejdziemy.
Zadań, które objęte są funkcjonowaniem Ministerstwa Infrastruktury, ale także innych elementów funkcjonowania państwa. Więc dużo jest na pewno do zrobienia.
To pomówmy teraz już o tym zapowiadanym dialogu społecznym. Ile w przyszłym roku wyniosą podwyżki dla pracowników sfery budżetowej?
Wszystko na to wskazuje, że będzie to 3%.
Pańskim zdaniem dużo, mało?
To jest ta propozycja rządowa, zdecydowanie zbyt niska i nie tylko my jako OPZZ czy związki zawodowe domagamy się wyższego wskaźnika, wyższego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej w przyszłym roku, ale domagają się tego nawet organizacje pracodawców. To w tym roku mamy do czynienia ze sporym ewenementem i pewnie dla rządzących zaskoczeniem, że formalnie, oficjalnie, na piśmie, można nawet powiedzieć, związki zawodowe i organizacje pracodawców tworzące Radę Dialogu Społecznego domagają się wyższych niż 3% podwyżek dla sfery budżetowej w przyszłym roku.
A pomimo tego, że państwo zawiązaliście taki sojusz, czyli związkowcy i pracodawcy, którzy domagają się wspólnie tych wyższych podwyżek dla sfery budżetowej, to wciąż pan ma takie obawy, że rząd nie ustąpi i pozostanie przy tej swojej propozycji, czyli 3% w skali roku.
No tak, bo jak słucham, czy słuchałem tego, co mówił minister Domański na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, czy słucham w tej chwili tego, co mówi premier Donald Tusk.
No właśnie, to jakie padają argumenty?
Nie stać nas. No tak powiedział niedawno premier na spotkaniu w Pawianicach, że nie będzie dodatkowych wydatków, że budżet nie jest z gumy, że musimy być odpowiedzialni.
No tak,
moim zdaniem to nie
jest
odpowiedzialność,
wcześniej.
Moim zdaniem to jest nieodpowiedzialność, ale będę się trzymał na razie słów premiera, który podkreśla to, że w przyszłym roku wydatków nie będzie, więc podejrzewam, że to 3% pozostanie.
Wchodzę w słowo, bo z drugiej strony ten sam premier przy okazji rekonstrukcji i prezentacji nowych kandydatów na ministrów przypomniał i mówi to też wielokrotnie przy różnych innych okazjach, że Polska będzie 20. gospodarką świata w tym roku, więc tak się zastanawiam, na ile to jest spójny komunikat, bo wyobrażam sobie, że państwo, które jest tą 20. gospodarką świata, to też jest państwo, które stać na wynagradzanie swoich pracowników.
Ja naprawdę tego, panie redaktorze, nie rozumiem. Zgadzam się z tym, bo wszyscy obserwujemy, że nasz kraj rozwija się, że nasz kraj rzeczywiście idzie do przodu dużo szybciej niż inne kraje. Jesteśmy jednym z liderów, jeśli nie liderem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. A z drugiej strony mamy takie wypowiedzi premiera, które wyraźnie wskazują na to, że jednak chyba nie. Albo coś jest nie tak. To znaczy nie umiemy skonsumować tego rozwoju. Nie umiemy tej sytuacji, w której jesteśmy, przełożyć na dalekosiężną czy długofalową strategię dalszego rozwoju. Nie myślimy w kategoriach tego, co będzie za 10 lat, tylko myślimy o tym, co będzie w kategoriach tego, co będzie za rok. I to jest moim zdaniem poważny błąd.
No w tej dyskusji o wydatkach jest jeszcze tak, że rządzący mówią, że na część rzeczy nie będzie nas stać, bo musimy bardzo dużo wydawać na obronność. Pana ten argument przekonuje, że w takiej krótkiej perspektywie to jest coś, co będzie takim największym tematem dla rządzących i będzie takim argumentem w wielu różnych dyskusjach.
Obawiam się, że właśnie tym argumentem będziemy bombardowani.
Ale czy pan to przekonuje, czy nie?
Znaczy, wydatki na obronność są związane z bezpieczeństwem. Chcemy być krajem bezpiecznym, ale bezpieczeństwo nie polega tylko na budowaniu kolejnych, na kupowaniu kolejnych elementów militarnych, sprzętu wojskowego, ale także na bezpieczeństwie socjalnym, ale także na bezpieczeństwie pracowniczym i tego moim zdaniem, tego rozumienia moim zdaniem brakuje. Bezpieczny kraj to także ten, który dobrze opłaca pracowników państwowych i samorządowych.
A jak to wygląda od strony formalnej? Czy ta dyskusja w Radzie Dialogu Społecznego o podwyżkach dla pracowników sfery budżetowej, to już jest tak, że ta dyskusja jest za nami, ona jest zakończona i te decyzje samodzielnie podejmie rząd? Czy państwo jeszcze będziecie rozmawiać na ten temat?
Jeśli chodzi o Radę Dialogu Społecznego, obawiam się, że nie ma już na to czasu, bo rząd musi dać ostateczną decyzję do 15 września i sierpień raczej będzie takim miesiącem, przepraszam za sformułowanie, martwym, a potem zostaje niewiele już dni do tego 15 września. Zazwyczaj to odbywało się gdzieś w okolicach 10 września, więc podejrzewam, że już chyba nie.
No i co, jeśli rząd pozostanie przy tych 3%?
No to oznacza, że będzie bardzo duże niezadowolenie wśród pracowników. Ono już jest w tej chwili dość duże, a będzie jeszcze większe. A takim momentem na wykrzyczenie swojego niezadowolenia będzie 27 września, ogólnopolski marsz niezadowolenia organizowany przez OPZZ w Warszawie. Bardzo serdecznie wszystkich w tym miejscu zapraszam. To jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć rządzącym między innymi, jak bardzo niezadowoleni jesteśmy z tego, że podwyżki w przyszłym roku w sferze budżetowej wyniosą 3%,
no
czyli
właśnie,
realnie
panie przewodniczący, zero. Bo tak się zastanawiałem, jeśli chodzi o tę manifestację. Ona jest zapowiadana na koniec września. Być może trzeba ją przyspieszyć, tak żeby to się odbyło przed tym, jak rząd podejmie decyzję w sprawie i podwyżek dla pracowników budżetówki i w tym samym czasie też zapadną decyzje dotyczące minimalnego wynagrodzenia.
No taką decyzję kolegialnie w ramach OPZZ podjęliśmy. To będzie też...
Bo to będzie taka manifestacja post factum.
No tak, ale... Zawsze rząd jeszcze może zmienić decyzję. To jest tak, że może dokonać korekt, więc to jest nasza decyzja. Chcemy to zrobić 27 września. Podkreślę jeszcze to, że ta manifestacja nie dotyczy tylko i wyłącznie pracowników sfery budżetowej czy usług publicznych, ale dotyczy także wielu innych sektorów. Między innymi będziemy ponawiać kwestię transportu, od której rozpoczęliśmy naszą rozmowę.
To jeszcze dopytam, jaki dla państwa, myślę o związkowcach, byłby satysfakcjonujący poziom tych podwyżek, jeśli chodzi o budżetówkę. Rząd proponuje 3%, państwo w takiej wstępnej propozycji mówiliście 12%. Tak. Pracodawcy, proszę mnie poprawić, chcą więcej niż rząd, ale raczej w okolicach 5%.
W okolicach 5%.
Więc ale gdzie pan widzi ten kompromis?
My od początku mówiliśmy, że jesteśmy otwarci na poszukiwanie kompromisu. Czy gdzieś,
jak w każdych negocjacjach są państwo gotowi zejść z
12%? Rząd od początku o tym wiedział. Pracodawcy także o tym wiedzieli. Na poziomie rozmów w Radzie Dialogu Społecznego my wyraźnie podkreślaliśmy to, że to jest nasz punkt wyjścia. To jest punkt wyjścia do negocjacji i byliśmy w stanie i komunikowaliśmy to bardzo czytelnie do strony rządowej. Jeżeli wy także troszeczkę ustąpicie ze swojego stanowiska i będziecie skłonni do rozmów na temat wyższego wskaźnika,
my też w którymś miejscu
jesteśmy w stanie się spotkać. Oczywiście mieliśmy gdzieś też swoje warunki brzegowe, o których nie chcę mówić, ale komunikowaliśmy, że jeżeli będziemy widzieć, że trzy strony chcą się gdzieś spotkać po środku, to jesteśmy w stanie też zejść z naszych postulatów. Niestety ze strony rządu nie widzieliśmy ani nawet krztyny chęci do tego, aby zejść z tych 3%. No i mamy to, co mamy.
To na koniec jeszcze o rządzie porozmawiajmy. Podoba się panu ten nowy gabinet Donalda Tuska po rekonstrukcji? Ten układ, który zaproponował szef rządu?
Powiem szczerze, że ja tutaj nie widzę jakiejś wielkiej rekonstrukcji. Mówi się o tych dwóch super resortach.
Tak, mamy Ministerstwo Gospodarki i Finansów i w miejsce Ministerstwa Przemysłu Ministerstwo Energii.
Obawiam się, że Ministerstwo Energii to po prostu Ministerstwo Przemysłu, które zmieniło siedzibę i zmieniło nazwę. Tak mi się wydaje. Przeniosło się z Katowic do Warszawy i zamiast słowa przemysłu mamy słowo energii. Tak. mogę się mylić i może działania ministra Motyki przekonają mnie do tego, że jest inaczej, ale...
A ten drugi resort, nie widzi w nim pan synergii w tej gospodarce i finansach połączonych razem?
No to jest połączenie Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Technologii. Teraz minister Domański będzie miał to w jednym ręku. Powiem szczerze, ja tego kompletnie też nie rozumiem. To znaczy moim zdaniem mamy taką trochę sprzeczność w jednym resorcie, bo wydaje mi się, że Ministerstwo Gospodarki jest trochę ma trochę sprzeczne interesy do Ministerstwa Finansów.
Gospodarka chce wydawać pieniądze, minister finansów trochę tych pieniędzy
tak,
nigdy nie ma.
Trochę tak. I trochę ten minister Domański, przepraszam za to sformułowanie, będzie musiał być jak dr Jekyll i Mr. Hyde chyba w ramach jednego resortu. Trudno mi sobie wyobrazić, jak to ma funkcjonować. Trochę ja sobie inaczej to wyobrażałem. Ja znowu nie widzę tego, o czym mówiliśmy od prawie 2 lat, i znów, nie tylko my jako związkowcy, ale także pracodawcy.
Czyli tego takiego centrum gospodarczego.
Centrum gospodarczego, centralnego ośrodka zarządzania gospodarką. Ja znowu widzę, że to jest wszystko podzielone. No, gospodarka z nazwą gospodarka jest teraz przy Ministerstwie Finansów, ale w dalszym ciągu moim zdaniem wiele zadań jest przypisanych czy znowu do Ministerstwa Energii, dawnego Ministerstwa Przemysłu, czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zatem tu w tym aspekcie się niewiele zmieniło. Moim zdaniem rząd dołożył sobie jeszcze problemów, bo minister Domański będzie musiał łączyć ogień z wodą w ramach jednego resortu.
Musimy powoli kończyć. Ja tylko przypomnę jedną z naszych poprzednich rozmów, chociaż pewnie było też ich więcej, gdzie padał ten argument, czy taki temat polityki przemysłowej kraju. I tak się zastanawiam, czy na przykład w tym kontekście, pańskim zdaniem, bardziej optymalny układ to byłoby połączenie Ministerstwa Rozwoju, czyli Ministerstwa Gospodarki właśnie z Ministerstwem Energii.
To byłoby dużo bardziej rozsądne i racjonalne rozwiązanie. Znaczy w dalszym ciągu, powtarzam, nie rozumiem idei połączenia Ministerstwa Finansów z Ministerstwem Gospodarki. Nie wiem, czy tak sobie próbuję przypomnieć, czy w ogóle w historii Polski po 89 roku mieliśmy do czynienia z czymś
formalnie takim. Resortów nie łączono, ale był taki czas, gdzie obie te funkcje sprawował Mateusz Morawiecki. Ale nie były połączone resorty.
Ale chyba przez chwilę tylko w sytuacji gdzieś tam zmiany ministra finansów, o ile dobrze pamiętam. Natomiast nie mieliśmy do czynienia z czymś takim. Moim zdaniem finanse od gospodarki powinny być jasno oddzielone i raczej gospodarka powinna być połączona, szeroko rozumiana gospodarka na pewno połączona i włączona w kwestie energii.
O czym mówił Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Program przygotowała Olga Tanajewska, a już za chwilę informacje. Radia Tok FM, po nich wraca Owczarek i Cezary Łasiczka. Na więcej EKG w Tok FM po 12.40. Za teraz dziękuję. Tomasz Setta. Do usłyszenia.
Sponsorem programu był BNP Paribas Bank Polska, oferujący kartę Mastercard Business World Elite dla przedsiębiorstw i korporacji.
Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
Reklama.
Marian,
Powiedz
mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona, mleczna kawa za jednym dotknięciem, najniższa